Partnerem podcastu jest Miasto Stołeczne Warszawa, fundator nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku...
O najlepszych książkach reporterskich, jakie czytaliśmy w roku 2021 w Polsce. To piątka finalistów tegorocznej nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Czym jest nagroda imienia Ryszarda Kapuścińskiego? Kto się znalazł w finale i dlaczego? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać z Katarzyną Surmiak-Domańską, przewodniczącą jury. Michał Nogaś. Dzień dobry Państwu w 8.10 w poniedziałek i dzień dobry Kasiu.
Dzień dobry.
To już drugi rok z rzędu jesteś przewodniczącą jury nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego i kiedy myślisz o emocjach, jakie ci towarzyszyły w tym roku w czasie lektury i obrad prac jury, to co ci przychodzi do głowy?
Wiesz co, no potwierdza się to, że to jest jedna z jakichś najciekawszych przygód w moim życiu, takim zawodowym, zdecydowanie. Trzeci rok, trzeci raz jestem w jakiś sposób zmuszona do tego, żeby przeczytać ogromną liczbę książek. Pewnie w normalnym trybie bym nie miała na to czasu. I to niesłychanie procentuje. Poza tym też... Wiesz, powiem ci szczerze, że bardzo lubię obrady jury, bo to jest taka szkoła, wiesz, takiej fajnej, kulturalnej dyskusji, czysto merytorycznej, kiedy nikt ci nie przerywa, nie obraża, kiedy po prostu wymieniamy się wrażeniami i musimy się bardzo starać, żeby przekonać do swoich wyborów innych za pomocą merytorycznych argumentów. To ogromnie ciekawa lekcja, która na pewno jakoś tam procentuje również poza obradami.
Wspomniałaś o tym, że trzeci rok z rzędu czytasz, dwa lata z rzędu jesteś szefową jury i obradujecie w nowym gronie w tym roku. Do Elżbiety Sawickiej, Williama Branda i ciebie dołączyły dwie nowe osoby. Może przypomnijmy, kto to jest i jak wam się nawiązało współpracę z tymi nowymi członkami jury.
Tak, to pani Tatiana Niabdaj z Białorusi, to jest poetką i tłumaczką. Byłą przewodniczącą białoruskiego penklubu, która od jakiegoś czasu, po tym jak Łukaszenka ten penklub zlikwidował w Białorusi, mieszka w Polsce. No a drugą osobą jest znakomity dziennikarz, pisarz, reporter Wojtek Jagielski, przez lata też związany z Gazetą Wyborczą. W tej chwili mamy taką sytuację w jury, że na 5 osób, dwie osoby, czyli Wojtek oraz ja, jesteśmy w roli tak zwanych reporterów czynnych, czyli no każdy z nas jakby w tym jury ma za zadanie wnosić jakąś swoją perspektywę, nie bez powodu. To są często osoby, które się nie zajmują reportażem, nie zajmują się literaturą faktu, ale właśnie na przykład poezją. I to jest też bardzo fajne, ponieważ mówimy o reportażu literackim. No z kolei takie osoby jak Wojtek, czy też również ja, no pewnie potrafimy może bardziej przyjrzeć się warsztatowi autorów, docenić może koncepcję, konstrukcję takiego reportażu, ale też przejrzeć czasami pewne takie triki, jakie reporterzy stosują po to, żeby jakoś dodać blichtru swoim tekstom.
Dodajmy, że przewodniczącymi jury w latach poprzednich byli Małgorzata Szejnert, Olga Stanisławska, Piotr Micner, Maciej Zaręba-Bielawski i teraz moja rozmówczyni Katarzyna Surmiak-Domańska. Ja bym chciał jeszcze zapytać tak osobiście, zanim omówimy te książki, które pojawiły się w finale w tym roku, o to, czym ta nagroda ty byś chciała, żeby była?
Wiesz co, myślę chyba o takiej idei Ryszarda Kapuścińskiego, żeby reporterzy nie bali się dążyć do takiej literatury faktu, jaką uprawiał Kapuściński, w takim sensie spotkania się reportażu i literatury, literatury do czytania. Żeby reportaż nie został zredukowany do takiej funkcji informacyjnej, tylko wielką wagę jakby przykładam do tego właśnie epitetu literacki, żeby to był reportaż literacki. Bo to jest jakaś taka część naszej kultury, tak można powiedzieć, która właściwie no nie ma zamienników. Bo czym innym jest powieść, a czym innym jest tekst prasowy. Tekst prasowy i reportaż prasowy to jest coś niezwykle ważnego. Nie wiem, być może nawet ostatecznie ważniejszego niż reportaż literacki. Ale tylko reportaż literacki jakby łączy pewne walory. Z jednej strony przekazując wiedzę o świecie, reporter dociera w takie miejsca, w które przeciętny czytelnik nie ma szans dotrzeć. Dociera do ciekawych rozmówców. Ale z drugiej strony ten zebrany materiał poddaje pewnemu procesowi intelektualnemu i stara się nie tyle opowiedzieć o świecie, ale też pomóc go zrozumieć, stawiać pytania, zmuszać do jakiejś refleksji. To jest trochę funkcja powieści, tylko że w powieści mamy zawsze takie usprawiedliwienie, że to jest wszystko wymyślone, więc tak naprawdę nie musimy tego brać tak głęboko do siebie. Przy literaturze faktu już tego usprawiedliwienia nie mamy, dlatego ona nas tak głęboko dotyka.
A na ile te książki, które wybieracie najpierw do dziesiątki, a potem do finału, te, które tworzą piątkę, muszą być opowieściami o świecie tu i teraz, o świecie współczesnym, bo na to można patrzeć w różny sposób. Na przykład w taki, że w roku 2023 wielu może oczekiwać w finale książek opowiadających o wojnie w Ukrainie, o drugim etapie tej wojny rozpoczętym w lutym tego roku. Ale nie zawsze tak jest, zwłaszcza w przypadku książek zagranicznych, że są to opowieści z ostatnich miesięcy czy lat. Trafiają się też perełki sprzed kilkunastu lat, a nawet sprzed kilku dekad. I czy to książkę powinno przekreślać, czy nie?
Nie powinno przekreślać, ponieważ nawet pisząc o rzeczach, które działy się dawno temu, jak chociażby reportaż historyczny się tym zajmuje, bardzo często dobry reporter, dobry autor jest w stanie wyciągnąć z tego coś bardzo uniwersalnego, ponadczasowego. Ponadczasowość to jest właściwie to jedno z tych najważniejszych kryteriów reportażu literackiego, czyli piszemy o czymś, co dzieje się daleko od nas i w sensie geograficznym, i w sensie czasowym, ale zarazem piszemy o czymś, co jest ważne dla nas wszystkich. No, także jeżeli pisząc o czymś, co działo się dawno, potrafimy stawiać aktualne pytania, no to znaczy, że z tym reportażem wszystko jest okej. Stawianie pytań, stawianie aktualnych pytań, to jest to kryterium, a niekoniecznie to, co znajduje się w synopsisie.
Tak mówi Katarzyna Surmiak-Domańska, przewodnicząca jury Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego za najlepszą książkę napisaną lub opublikowaną, przełożoną na język polski w Polsce w roku 2021 za najlepszy reportaż literacki. W czwartek na łamach Gazety Wyborczej w internecie pojawiła się piątka finalistek i finalistów, ale przypomnijmy to naszym słuchaczkom i słuchaczom, niech ta wiadomość się rozchodzi. Kogo do finału dopuściło jury nagrody w tym roku?
Do finału 13. edycji nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki weszły następujące książki. Ander Izagirre, Potosí, to jest książka hiszpańskiego reportera opowiadająca o srebrnodajnej górze, która wznosi się w Boliwii. Ta góra jest taką alegorią, no właściwie człowieczego losu, przemocy, hierarchii społecznej. To jest góra, która żywi wiele ludzi, ale też mówi się o niej, że ona ludzi zjada. No jednych zjada, innym pasie brzuchy, można tak powiedzieć. Jest to książka, która jest na pewno oskarżeniem kapitalizmu i oskarżeniem kultu macho, ale jest też książką psychologiczną, opowiadającą o tym, w jaki sposób reagujemy na przemoc, jakie psychika podsuwa nam sposoby, żeby sobie radzić z sytuacją, która pozornie jest nie do zaakceptowania. Bardzo mocna, bardzo smutna książka, która opowiada o przemocy, która jest codziennością, bo w Boliwii nie ma żadnej wojny. Tak tam po prostu jest na co dzień. Poza tym jest to książka bardzo piękna literacko, co na pewno też jest zasługą autora przekładu Jerzego Wołkłaniewskiego. Druga książka, która weszła do finału, to Spina Longa Małgorzaty Gołoty, polska książka wydana przez wydawnictwo Agora. Zachwycająca opowieść o bardzo małym epizodzie w historii, tak można powiedzieć, o wyspie Spina Longa, obecnie znajdującej się na terytorium Grecji, która do końca lat 50., proszę sobie wyobrazić, XX wieku, była takim miejscem przymusowego odosobnienia osób chorych na trąd. Małgorzata Gołota opisuje historię tej wyspy i również opisując historię naszego stosunku do osób trędowatych. tutaj docierając właściwie do czasów dawnych, opisuje też przesądy, których dostarczała już Biblia i które właściwie ciągną się za nami do dzisiejszych czasów, pokazuje, że tak naprawdę ten strach przed trędowatymi nie był strachem racjonalnym. Zresztą na wyspie Spinalonga w straszliwych warunkach trzymano ludzi chorych na trąd, również wówczas, kiedy już na świecie istniało lekarstwo na tę chorobę. Dlaczego mamy taką skłonność do stygmatyzowania ludzi? Co nam to daje? O tym też jest ta książka. Nie należy ją czytać tylko na jednym planie. To nie jest tylko książka o Grecji, tylko o Spinalondze. To jest książka w ogóle o naszej cywilizacji, o naszej kultury. Cały czas gdzieś tam z tyłu głowy mamy te analogie z Holokaustem i w ogóle z jakimś takim podejściem do mniejszości, do takich ludzi, którzy zostają napiętnowani właściwie z jakichś absurdalnych zupełnie powodów i żyją w takim lęku, że ich stygmat zostanie odkryty. Trzecia książka, która znalazła się w naszej wielkiej piątce, to również polska książka Izbica, Izbica, pióra Rafała Hetmana. To jest opowieść o, no można powiedzieć, relacjach polsko-żydowskich, prawda? No takich książek jest mnóstwo, zawsze w każdej edycji konkursu mamy mnóstwo książek, które sięgają w czasy Holokaustu, w czasy pogromów i są jakimś rozliczeniem tych relacji, trudnych relacji polsko-żydowskich. Wydawałoby się, że cóż nowego można zaproponować na ten temat. I Rafał Hetman zaskakuje, dlatego że on pisze na temat tak dobrze już znane i opracowane, ale z jakiejś takiej nowej perspektywy. Ta książka nie jest oskarżeniem, ta książka nie jest rozliczeniem. On za punkt wyjścia bierze miejscowość Izbica, to jest miejscowość w województwie lubelskim, którą traktuje jako taki swoisty palimpsest, czyli takie miejsce, w którym jak w soczewce właściwie skupiają się wszystkie aspekty polsko-żydowskich relacji. To jest miasteczko, które przed wojną było w większości żydowskie, oczywiście w czasie wojny mieszkańców żydowskich spotkał straszny los. Często niestety również z rąk polskich sąsiadów, co nie znaczy, że to jest cała prawda o Polakach w Izbicy, bo były też przykłady piękne, budujące, ale Rafał Hetman nie zatrzymuje się na tej opowieści, zastanawia się co dalej. Wszystko oczywiście się dzieje cały czas w tym jednym miasteczku. Co Żydzi, którzy wracają po wojnie do tego miasteczka, robią z tymi pokładami gniewu, bólu, żalu, wściekłości, chęci odwetu. W jaki sposób to odreagowują? Jedni odreagowują w taki sposób bardzo prosty, to znaczy po prostu no, śmierć za śmierć. Ale na przykład bardzo cenię też ten rozdział, w którym Hetman opowiada o Żydach, którzy zapisują się do Urzędu Bezpieczeństwa właśnie po to, żeby mścić się na Polakach, którzy często byli katami ich rodzin. To jest też taka prawda, od której nie możemy odwrócić oczu, ale opisana przez Hetmana jest jakąś taką prawdą, którą łatwiej jest nam po prostu zrozumieć. W tej książce nie ma takiego tonu oceny, rozliczenia i ustalania, kto jest dobry, a kto zły, kto ponosi winę. On tak jakby stawiał taką obiektywną kamerę w tym miasteczku i po prostu tak przed tą kamerą gdzieś maszerują ludzie ze swoimi uczuciami, ze swoimi doświadczeniami. Hetman po prostu to wszystko notuje, pokazuje, jak bardzo świat jest niejednowymiarowy, również ten świat relacji polsko-żydowskich. I dwie ostatnie książki, które weszły do piątki, to są książki z takiej serii, która zawsze dominuje w zgłoszeniach do konkursu, mianowicie książki, których tematem jest jakiś kraj, jakaś kraina. Bardzo trudne wyzwanie dla autora, no bo jak napisać książkę o Egipcie albo książkę o Tybecie. Barbara Demik, która napisała Zjadanie Buddy, Życie tybetańskiego miasteczka w cieniu Chin, i Peter Hessler, amerykański również dziennikarz, który napisał książkę o Egipcie, Pogrzebana, Życie, Śmierć i Rewolucja w Egipcie, no są przykładem tego, jak można wspaniale sobie właśnie z takim zadaniem poradzić. Peter Hessler w książce Pogrzebana pisze o Egipcie w taki sposób, że ja, osoba, która, uwaga, nigdy w życiu nie byłam w Egipcie, nie widziałam posągu Sfinksa ani piramid, to po przeczytaniu tej książki mam wrażenie, że spędziłam tam dużo czasu. Jaki jest klucz do tego, żeby ciekawy sposób pisać o krainach? To jest przede wszystkim kontakt z bohaterami i niekoniecznie pisanie o tej wielkiej historii, że można czasami po prostu pokazać jakiś kraj, przede wszystkim rozmawiając z bardzo zwykłymi ludźmi. U Hesslera w Pogrzebanej to jest na przykład człowiek, który zbiera śmieci wokół jego domu, czy nauczyciel arabskiego. Relacja z tymi ludźmi są dla autora takim sposobem do tego, żeby wejść jakby w tę kulturę i mentalność tego kraju od środka. Bardzo ciekawy sposób znalazł Hessler, mianowicie on spotyka się ze swoimi bohaterami nie po to może, żeby spisywać ich ogromnie długie historie życiowe i później robić z nich jakiś scenariusz, tylko on opisuje właściwie swoje obcowanie z tymi ludźmi, swoje bycie z nimi, takie na co dzień, ale jest to bycie oczywiście bardzo intensywne, bardzo takie skupione na jakichś pytaniach, na które autor szuka odpowiedzi. Bardzo polecam. Barbara Demick z kolei opisuje Tybet. Tybet to jest taka kraina, tak można powiedzieć, od 50. lat okupowana przez Chiny, o której wiemy dużo, ale chyba mało kto tam był. Barbarze Demick to się udało. Dotarło do takiego miejsca, które jest najbardziej niedostępne. Ngawa, to jest miasto właśnie tybetańskie. Niedostępne również z tego powodu, że od 2009 roku wzrosła tam niesamowicie fala samospaleń, o czym też mało wiemy. Ona interesuje się, dlaczego tak jest, rozmawia z ludźmi, którzy byli świadkami takich wydarzeń. Rozmawia też z ludźmi, którzy sięgają pamięcią do dawnej historii Tybetu. Oczywiście opisuje też historię tej krainy. Jej bohaterami są też zwykli i niezwykli ludzie, bo wśród nich jest na przykład ostatnia księżniczka Tybetu, która się urodziła jeszcze w takich czasach takiej baśni, można powiedzieć. Ona prowadzi tych bohaterów właśnie przez różne jakby epoki, bo te epoki na tamtym terenie zmieniały się rzeczywiście błyskawicznie. Pokazuje tych ludzi w nowych rolach. To jest trochę podobny sposób patrzenia na bohatera, jaki wybrała w znanej bardzo dobrze książce w Polsce Światu nie mamy czego zazdrościć, która była poświęcona z kolei Korei Północnej. Tam też miała kilkoro bohaterów, którzy opowiedzieli jej swoje historie bardzo intensywnie i Barbara Demick potrafi właśnie z tych usłyszanych historii tworzyć wspaniałe, można powiedzieć wręcz filmowe scenariusze. To jest pióro najwyższej próby.
Tak mówi Katarzyna Sówmiak-Domańska, przewodnicząca jury Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. I tak się prezentuje tegoroczna finałowa piątka. Wszystkie te książki, jak Państwo słyszeli, spełniają to kryterium, o którym Kasia mówiła, czyli ponadczasowości. A laureatkę albo laureata poznamy 28 maja na gali w Warszawie. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję.
To była 8:10 w poniedziałek. Michał Nogaś, do usłyszenia.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Partnerem podcastu jest Miasto Stołeczne Warszawa, fundator Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego.